Przystanek Kultura. 32 minuty po godzinie 15 przy mikrofonie Tadeusz Marek, a w dzisiejszym filmowym wydaniu Przystanku Kultura to będzie, szanowni państwo, fuzja wielu światów. A rozpoczynamy tak. Fragment nieoczywistej, myślę, kompozycji Krzysztofa Pendereckiego, który pojawia się w ramach naszego dzisiejszego spotkania nie bez przyczyny, ponieważ to dzisiaj także w Radiu Kraków świętujemy 90. rocznicę urodzin tego wybitnego polskiego kompozytora, który przez całe swoje życie związany był z Krakowem, skomponował 4 opery, 8 symfonii i szereg innych utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych. Natomiast Krzysztof Penderecki to także muzyka wykorzystywana w filmach i muzyka filmowa. Szanowni państwo, Kubrick, Lynch, Scorsese czy Wajda, to między innymi ci panowie sięgnęli po kompozycję Krzysztofa Pendereckiego w swoich filmach. Natomiast dzisiaj nie o Lynchu, nie o Kubricku, bo my spojrzymy w stronę tej części dorobku Krzysztofa Pendereckiego, która to część przybliży nas do docelowego miejsca naszego dzisiejszego spotkania w Przystanku Kultura, ponieważ są z nami Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Aniela Gabriel, reżyserka filmowa, scenarzystka, także dokumentalistka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchajcie, ta nieoczywista kompozycja to był fragment ścieżki dźwiękowej, którą Krzysztof Penderecki skomponował do filmu animowanego Leszka Lorka, Scyzoryk z 1961 roku. I ja tak sobie myślę, że ten 1961 rok to jest taki rok istotny, no bo to równocześnie jest rok pierwszej edycji Krakowskiego Festiwalu, jeszcze wówczas filmów krótkometrażowych. I tak sobie myślę, Krzysztofie, że w takim razie te filmy, do których Penderecki komponował muzykę, to one się mogły pojawiać w konkursach festiwalowych.
Ależ to
nie?
Jest konstrukcja. 61 rok, tak. Oczywiście pierwszy festiwal, a Penderecki pojawiał się jako twórca filmów, muzyki do filmów krótkometrażowych. Mało tego, zrobił muzykę do dwóch filmów braci Quay, naszych laureatów Smoka Smoków, którzy także w Polsce robili filmy zafascynowani na przykład Brunonem Schulzem, ale on zrobił muzykę do filmu Maska, za którą dostał w Annecy nagrodę i ja tak sobie wypatrzyłem, że dwa razy był nagradzany za filmy, za muzykę do filmów, także do Katynia, nagroda Wajdy, tak. Polskich Orłów. No i wielokrotnie jego muzykę wykorzystywano. Ja miałem przyjemność poznać go osobiście.
No bo ty byłeś przecież wiceprezydentem Krakowa, to między innymi
dokładnie 30 lat temu miałem wielką przyjemność uczestniczyć w jego urodzinach w Sztokholmie 60. Bardzo fetowali Szwedzi pana Krzysztofa. Zresztą cudowny człowiek, niezwykły zupełnie, bardzo piękna postać.
Ja tak sobie zastanawiałem się przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, czy to połączenie Penderecki i film to jest takie połączenie oczywiste. No bo to są wielkie nazwiska, ale on tak wiele zrobił w swoim życiu, że mam wrażenie, że to nie jest pierwsze skojarzenie, kiedy się myśli o Pendereckim, a jednak to jest...
Myślę, że nie, ale to jest niesamowite, bo on takiej oryginalnej muzyki do filmów napisał chyba niewiele, ale bardzo często wykorzystywano gotowe jego utwory do filmów. Bardzo te utwory jakoś się znajdowały dobrze dla wielu twórców i stąd pewnie ta jego obecność.
To my takie oczko do państwa jeszcze puścimy, jeśli mówimy o tej muzyce filmowej Krzysztofa Pendereckiego i właśnie muzyce filmowej, czyli takiej, która została napisana od początku do końca pod konkretny film, to proszę sobie być może dzisiaj przypomnieć rękopis znaleziony w Saragosie Hasa, bo to jest faktycznie to dzieło, do którego ta muzyka została skomponowana przez Pendereckiego od początku do końca, zresztą to tak taka jest bardzo ciekawa historia związana ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia, ponieważ ponoć Krzysztof Penderecki bawił się tam po prostu jak chłopiec.
A tu dochodzimy do kina pod Baranami, gdzie odbędzie się dzisiejszy pokaz.
No, odbędzie się dzisiejszy pokaz, to...
Tak jak wiesz, to ja jest, idę za twoim myśleniem po prostu.
To jest idealne myślenie, bo to jest pokaz filmu Radical Move Anieli Gabriel, który jest w tym momencie z nami w studiu także, już przedstawiana. I ja tak sobie myślę równocześnie, że to jest przykład tego, że te wszystkie losy filmowe i nie tylko artystyczne krakowskie po prostu pięknie się splatają. To jeszcze mam dla państwa w takim razie jedną niespodziankę. Proszę posłuchać jeszcze tego fragmentu. A to jest z kolei fragment ścieżki dźwiękowej do innego filmu animowanego, krótkometrażowego Ikar, Jerzego Zitzmana z 1966 roku. Krzysztof Penderecki, szanowni państwo, powróci także w tych nieoczywistych swoich obliczach na antenie Radia Kraków w magazynie Co niesie dzień po godzinie 17.30 oraz w dzisiejszym wydaniu Koła Kultury po godzinie 21.00. A my, no właśnie, a my tak trochę okrężną drogą, ale docieramy do tego pałacu pod Baranami tak naprawdę. Dzisiaj godzina 19.45, film Radical Move i ja mam w głowie taki obrazek, to znaczy obrazek z maja tego roku, to znaczy tegoroczna odsłona Krakowskiego Festiwalu Filmowego, premiera filmu Radical Move i ta niesamowita energia, która wydarzyła się, która miała miejsce w trakcie spotkania z twórczyniami w zasadzie tego filmu, ale też ta niesamowita cisza, takie zawieszenie w czasoprzestrzeni, które wydarzyło się tuż po zakończeniu projekcji. My mówiliśmy o Krzysztofie Pendereckim, a to jest sytuacja, kiedy my w zupełnie niepomnikowy sposób nawiązujemy tak naprawdę do innego bardzo ważnego twórcy, czyli Jerzego Grotowskiego, z którym ty, Anielo, spędziłaś 6 lat pracując nad tym filmem?
Z Grotowskim nie, bo on już jest w niebiosach.
Już go nie było. No.
Ale z duchem Grotowskiego, tak sobie myślę.
No ja właśnie tu siedzę i próbuję jakoś tego Pendereckiego połączyć z tym tematem naszego filmu. Więc mój umysł ADHD nie jest w stanie tego ogarnąć, ale na pewno myślę sobie, że muzyka to łączy i to poszukiwanie tej transcendencji i wychodzenia poza jakieś utarte schematy poprzez muzykę. To może łączyć Pendereckiego z naszym filmem, bo nasz film jest bardzo muzyczny, więc może taki miałeś trop, nie wiem. Ale fajnie byłoby puścić fragmenty tutaj tych pieśni, pomyślałam słuchając Pendereckiego, bo nasz film jest oparty głównie na starych pieśniach tradycji, więc ta muzyka też prowadzi widza narracyjnie.
To myślę, że my musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że my tak naprawdę przenosimy się do Portedery. Tam funkcjonowało Work Center, czyli to miejsce, gdzie ta praktyka teatralna Jerzego Grotowskiego była kultywowana. I wy tam z ekipą filmową pojechałyście.
I co
tam się, co was zainspirowało do tego? Ja tak sobie myślę, że tak naprawdę ta opowieść to jest opowieść o pracy, o przekraczaniu granic jakiejś swojego poznania artystycznego także.
Też i też myślę, że ten temat filmu, na który bardzo zapraszamy dzisiaj wieczorem do kina pod Baranami, on porusza takie ważne tematy społeczne, jak właśnie ta przemoc w relacjach międzyludzkich i ta przemoc szczególnie w miejscach pracy. Ale to jest dla mnie w ogóle drugorzędny temat i że to, co jest najważniejsze w tym filmie, jest tym tematem, który mnie fascynował od dziecka, czyli skąd my jesteśmy i ta jakby co nie zgnije wraz z ciałem. To było zawsze takie pytanie, które mnie, szczególnie jako nastolatkę, nurtowało. No i ten film krąży wokół tego tematu właśnie, co nie zgnije wraz z ciałem, więc W tym temacie chyba jest uniwersalność, prawda, Krzysiu, jak myślisz?
W takim razie
w tym poszukiwaniu
tematu,
duchowości.
Redaktor nie pozwala mi odpowiedzieć.
Do tego poszukiwania duchowości czas nam nie pozwala. Wrócimy w przystanku Kultura, szanowni państwo, już za chwilę.
Przystanek Kultura.
Za 13 minut będzie godzina 16. Krzysztof Gierat i Janiela Gabriel niezmiennie z nami w studiu. Niezmiennie pozostajemy w przestrzeni krakowskiego festiwalu filmowego z jednej strony, z drugiej strony w Pontederze i film Radical Move. Anieli Gabriel, Krzysztof, ty pamiętasz, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś ten film? Jaka była twoja pierwsza reakcja?
No, byłem pewien, że go chcę mieć.
A dlaczego?
Wiesz co, ja podobnie jak zresztą Aniela, tylko Aniela później, jakoś wszedłem w ten świat Grotowskiego, bo miałem szczęście widzieć jego ostatni spektakl Apokalipsis cum figuris. Miałem szczęście mieć też zajęcia z Ludwikiem Flaschenem, jego jakby ideologiem, partnerem, współpracownikiem. Więc ten teatr mnie niezwykle zainteresował. Poza tym byłem w teatrze studenckim, więc też zmagałem się z różnego rodzaju oporem mojego ciała i ducha. Więc to mnie niezwykle zainteresowało i pomyślałem sobie, że warto to mieć. I właśnie jeszcze chyba nie było tego kontekstu. Może już się zaczął pojawiać właśnie tej przemocy w teatrze, obalania autorytetów. Ja sobie myślałem, Boże mój, no przecież i Grotowski, i Kantor, i inni fantastyczni twórcy z tamtych czasów, to oni w ogóle nie byliby w stanie funkcjonować chyba w tych czasach obecnych. No i niezwykle zainteresował mnie sposób jakby wejścia w ten świat. Byłem zszokowany, zresztą będę o to pytał dzisiaj prawdopodobnie Aniele po spotkaniu, na spotkaniu po filmie.
Kino pod baranami, 19:45, przypominamy
jak
dzisiaj.
Jak to się stało, że ona tam weszła, została zaakceptowana, że przyglądała się tym wszystkim dziejącym się tam rytuałom, zdarzeniom. Jak ktoś napisał w zagranicznej prasie, że kamera krążyła jak komar. Mi się kojarzy to nie z komarem, raczej z takim niezwykle czułym obserwatorem, który wchodzi w ten świat, ale tak, żeby nie skrzywdzić tych wszystkich uczestników.
Ty, Aniela, pamiętasz, jak wyglądało wchodzenie w ten świat? Bo ja sobie myślę też o tym filmie, że ten film to jest film taki bardzo metafizyczny jednak i myślę, że to musiało być przeżycie nie tylko warsztatowe, ale też duchowe, bardzo głęboko.
Tak, tak, absolutnie tak było, ale też jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle, bo tu poczułam wzruszenie, jak Krzysztof mówił, że w Krakowie właśnie tu jesteśmy i że ten film miał premierę w Krakowie właśnie na tym festiwalu, bo ja jako studentka, zanim studiowałam reżyserię filmową, to studiowałam teatrologię tu na UJ-cie i chodziłam na ten festiwal i to było takie moje marzenie, to myślałam, że jakieś tu może będę miała film w konkursie i to marzenie się spełniło i też czuję, że ten film bardzo pasuje do tego Krakowa, który dla mnie zawsze był symbolem właśnie takich artystycznych poszukiwań, też teatralnych. No więc to chciałam o tym powiedzieć, bo tutaj czuję, że ten film pasował tu bardzo. Mm-hmm. A wracając do tematu, to było takie założenie z autorką zdjęć, że my szukamy sposobu filmowania tego, co jest takie nienazywalne, pozasłowne i kierowałyśmy się już wcześniej w naszych etiudach szkolnych z Zuzanną Kernbach właśnie takim, no interesowało nas to, czy ta kamera może chłonąć energię miejsca i Jolanta Dylewska, słynna operatorka i też wykładowczyni w szkole, właśnie kiedyś tak powiedziała a propos filmów Ciemności, że ona wierzy, że kamera może chłonąć energię miejsca i my z Zuzą bardzo to nas kierowało i fascynowało i te nasze badania w trakcie filmu, tego języka filmowego, na tym polegały i to była taka fascynująca podróż duchowa, ale też techniczna, filmowa, bo to było szukanie takiego nowego języka.
Ja sobie myślę, że z jednej strony to jest tak, że udało wam się faktycznie w jakiś sposób dotknąć tym okiem kamery tego, co nienazwane, tego, co metafizyczne, tego, co duchowe, ale z drugiej strony uwiecznić też pewien bardzo historyczny moment w historii tak naprawdę światowego teatru, dlatego że Work Center w tym momencie już nie ma.
Tak, no to się tak wydarzyło, że się rozpadło na naszych oczach to Work Center o Wierzy Grotowskiej and Thomas Richards, które działało kilkadziesiąt lat i to też zamknęło trochę taką jakąś, symbolicznie zamknęło pewną erę w teatrze, tak też z profesorem.
Ale ciekawe jest to, bo no też w wielu recenzjach, doczekałaś się naprawdę wielu recenzji, udzieliłaś wielu wywiadów, jest bardzo rzadkie w filmie dokumentalnym, po filmie dokumentalnym, że tam nie było jakiegoś, wiesz, jakiejś tragedii, jakiegoś dramatu, jakiegoś rozpadu, wybuchu. To się jakby wygasiło, nie? To jakby stopniowo gdzieś tam ci ludzie zaczęli przychodzić na inną stronę. Z jednej strony przyszli tam, żeby właśnie osiągnąć, nie wiem...
Ale wiecie, ja tak sobie myślę też, że ten film jest przykładem tego, czego my tak naprawdę poszukujemy, jak myślimy o dobrym dokumencie. To znaczy, przecież te historie można byłoby ugryźć sensacyjnie. Można byłoby z tego zrobić skandal. A tak naprawdę to liryczne podejście do tematu, bo chyba można tak powiedzieć, ono sprawia, że my zaczynamy współodczuwać z bohaterami tego miejsca, zaczynamy rozumieć także to, co się dzieje w ich wnętrzu. I ja takie pytanie banalne przychodzi do głowy od razu, jak wy to robiłyście, żeby to uchwycić? Czy to się wydarzyło samo? Czy to było poprzedzone jakimś gruntownym namysłem warsztatowym?
No to jest kontynuacja mojego podejścia wcześniejszego już do dokumentu, czyli że właśnie rezygnuję z tych efektownych rzeczy, bo przy okazji robienia filmu o Tatarach w okupowanym Krymie też zrezygnowałam z jakichś takich scen strzelanin, FSB, które miałam. I skupiłam się na tym stanie duszy tych bohaterów. I tutaj było podobnie, bo tak, to prawda, że to się tak wygaszało, ale też zakulisowo stały się takie trudne, mocne sytuacje tych bohaterów. Ten konflikt pomiędzy reżyserem i założycielem tego Work Center, a aktorami, którzy odeszli, był bardzo ostry i miał bardzo dużo odcieni. I można byłoby z tego zrobić taki... No rzeczywiście skandal i bardziej się skupić też na tej przemocy, czy na jakichś takich seksualnych wątkach, gdzie teraz dużo się też o tym mówi, czy są te przekroczenia, czy nie. I mi właśnie bardzo zależało, żeby nie iść w tą stronę, bo dokument dla mnie nie jest przedstawianiem faktów, czy tropieniem jakiegoś skandalu, tylko jest próbą opowiedzenia o tym, co jest pomiędzy tymi słowami. Czyli ja mogę napisać esej na ten temat albo artykuł do gazety, jeżeli chcę bronić jakiejś sprawy, a kiedy robię film, to bronię tej duszy tego bohatera, czyli też go tak nie stawiam w takich trudnych sytuacjach, gdzie odkrywam wszystkie jego intymne rzeczy, jak w jakichś tam, nie wiem, trudnych sprawach, czy coś, ale...
Od tego są materiały interwencyjne, szanowni państwo. Ja no. od razu powiem, że jeśli chcą państwo wejść głębiej w ten film, to po pierwsze on będzie pokazywany we wszystkich krakowskich kinach studyjnych w najbliższych dniach, także w wybranych małopolskich kinach, ale równocześnie jest bardzo długa rozmowa moja z Anielą Gabriel tuż po premierze tego filmu w podcastach Radia Kraków Kultura. Warto tam zajrzeć. Mamy ostatnie 2 minuty, ale to są 2 minuty, kiedy trzeba powiedzieć, że my znamy daty najbliższej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego i że to jest tak, że pomimo tego, że to będzie maj, to praca cały czas, Krzysztofie, trwa.
I to z wami, drodzy przyjaciele. Ponieważ, proszę państwa, tak się złożyło, że skład komisji selekcyjnej, który jest dosyć liczny, kilkanaście osób, 16 plus ja, plus jeszcze dwie osoby dodatkowych sekcji, to są osoby, to są twórcy i to są teoretycy, to są krytycy, to są filmoznawcy. I w tym roku udało mi się zaprosić taką nową ekipę w dużej mierze. I w tej ekipie jest tutaj i ta para, Aniela Gabriel i Tadeusz Marek, pracują razem, co jest zabawne. Razem pracują, ponieważ w grupach nasi selekcjonerzy pracują, oglądają filmy i potem rekomendują mi to, co ich zdaniem najlepsze. To jest niezwykle trudna chwila, te wybory, prawda, żeby nie skrzywdzić kogoś, nie odrzucić, tak, nie pomylić się, a to łatwo, bardzo łatwo. I często tak się dzieje, że jakieś pomyłki następują. No ale powiem tylko tyle w imieniu i was również i pozostałych kolegów, że jesteśmy bardzo solidni, oglądamy te filmy od początku do końca, analizujemy i staramy się rzeczywiście wybrać to, co nas najbardziej intryguje.
Szanowni państwo, filmy można jeszcze zgłaszać, proszę to sprawdzić na stronie internetowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego, tam są dokładne terminy, a ja podaję ten termin, 26 maja, 2 czerwca to będzie 64. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego. My tutaj musimy postawić wielokropek w trakcie naszego dzisiejszego dzisiejszego spotkania, ale zapraszamy Państwa raz jeszcze do Kina pod Baranami. Dzisiaj 19.45, Radical Move, krakowskie kina studyjne, także w kolejnych dniach tam się będzie działo. Krzysztof Giera, Taniela Gabriel, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.